wyjątkowego z uroczystego posiedzenia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w sali posiedzeń plenarnych Sejmu w dniu 5 września. Na posiedzeniu tym uhonorowano przebywającego w Polsce kuriera z Warszawy, pierwszego wieloletniego dyrektora naszej rozgłośni, Jana Nowaka Jeziorańskiego. Uroczystość nagrał nasz specjalny wysłannik Wiesław Wawrzyniak.
Szanowni Państwo, pan Jan Nowak Jeziorański jest z nami. Myślę, że jest to moment bardzo szczególny, kiedy Obywatelski Klub Parlamentarny może gościć w gmachu polskiego parlamentu człowieka tak znakomitego, tak wielkich zasług dla Rzeczypospolitej, jak Jan Nowak. I nie chciałbym tu słowami wstępu jakby zbanalizować tego momentu. Myślę, że jest to moment wielki i ważny dla nas, tych ludzi, którzy weszli do polskiego parlamentu po to, żeby realizować ten sam sposób myślenia o sprawach ojczyzny, któremu Jan Nowak życie poświęcał. Jan Nowak, żołnierz ruchu oporu, kurier znany nam wszystkim, dyrektor Radia Wolna Europa, ale także człowiek mądry, polityk, który myślał przez cały ten czas razem z nami. I chciałbym tutaj także wobec tego ostatniego elementu, który mniej znany jest opinii publicznej, złożyć publiczny hołd, że to, że właśnie danym nam było tak postępować krok za krokiem, to także zasługa Jana Nowaka. I że w tych trudnych momentach, przez które przechodziliśmy, mieliśmy ze sobą myśl Jana Nowaka i pomoc. Chcę po prostu powiedzieć, że w tym miejscu, wśród ludzi Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Jan Nowak ma naturalną swoją rolę. Jest razem z nami. I także my jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dzięki niemu. Dziękuję.
Panie, panowie, senatorzy, posłowie, panowie marszałkowie, przybyłem tutaj na wasze zaproszenie, na zaproszenie Lecha Wałęsy i klubu, Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Pragnę więc zacząć od podziękowania wam za ten największy, najbardziej nieoczekiwany zaszczyt mojego życia, że oto mogę przemawiać do was w sali sejmowej, tej samej, w której toczyły się obrady niepodległej Rzeczpospolitej, że mogę do was mówić z tego miejsca. Ale największym zaszczytem, największą niespodzianką jest to, że mogę przemawiać do autentycznych przedstawicieli społeczeństwa. Pozwólcie więc, że w waszych osobach podziękuję i schylę czoła przed tym społeczeństwem. Podziękuję mu za to, że obaliło tę barierę, która nie pozwoliła mi przez 45 lat postawić stopy na polskiej ziemi. To jest wasza zasługa. Zasługa społeczeństwa. My byliśmy tylko służbą na tyłach, które wspierało was, walczących w pierwszej linii frontu. My tylko dostarczaliśmy wam z tych bezpiecznych tyłów amunicji w formie wolnego słowa, dopływu informacji, przedstawiania wam innego, choć niekoniecznie zawsze słusznego punktu widzenia. My, a przez słowo my obejmuje całą emigrację, całą Polonię, zarówno paryską kulturę, jak i wszystkie placówki, które razem z nami starały się otwierać okna i drzwi do Polski. Im obejmuje tym wszystkich, nawet tych, którzy zaczynając nowe życie, zaczynali je równocześnie od tego, że posyłali tu paczki, listy, które miały nie tylko znaczenie materialne, ale przede wszystkim znaczenie moralne. Zależało nam na tym, by Polska nie była tak jak Związek Radziecki między wojnami, hermetycznie izolowana od zewnętrznego świata, aby przełamywać monopol informacji, aby nie pozwolić na ujarzmienie umysłu. Ale jak powiadam, była to tylko służba pomocnicza. Wy byliście w pierwszej linii frontu. Wy ponosiliście ryzyko aresztowań, wyrzucań z pracy, odmowy paszportu, szykan, nie tylko wobec was, ale wobec waszych rodzin. Wy byliście tymi, którzy byli wystawieni na ogień. Do nas co najwyżej docierały zatrute pociski, fałszywek, oszczerstw, zniesławień. Ale żyliśmy na tyłach, w warunkach bezpieczeństwa. Proszę państwa, muszę przyznać, że obok wielkich wzruszeń przeżywam także niezwykły i smutny wstrząs. Ja wszystko wiedziałem. Ja wiedziałem o brakach, o ogonkach, o strasznych warunkach, w jakich to społeczeństwo żyje. Ale co innego jest wiedzieć, a co innego widzieć. Widzę oblicze Polski w twarzach ludzkich, zmęczonych, smutnych, często apatycznych. Ta Warszawa, która umiała zdobyć się na uśmiech przez łzy w najgorszych chwilach okupacji hitlerowskiej, w chwilach, które nastąpiły po stanie wojennym, dziś jakoś ten uśmiech straciła. Nie usłyszałem jeszcze żadnego nowego dowcipu. Jestem tym naprawdę wstrząśnięty. Jestem wstrząśnięty tym, co widzę, na co muszę patrzeć. Nie usiłujemy wam niczego doradzać, nie usiłujemy wam niczego narzucać i ja tu nie przyszedłem w formie, w postaci człowieka, który chce was pouczać. Wy sami wiecie najlepiej. Stosunek Polonii do was to jest stosunek służebny. Wy podejmujecie decyzję, ale z chwilą, kiedyście podjęli decyzję, nie zastanawiamy się na tym, czy to błąd, czy racja, tylko staramy się pomóc. Staramy się wam pomóc, żebyście mogli wykorzystać choćby najmniejszą szansę. To jest nasz stosunek. Ale równocześnie chciałbym podzielić się z państwem tym, co wiem najlepiej. To znaczy powiedzieć wam w paru słowach, jak widzę świat z perspektywy Waszyngtonu, a w szczególności jak widzę politykę amerykańską, czego wy możecie od tych Stanów Zjednoczonych spodziewać się, a czego nie. Przy czym czuję się tak, jak się czułem w chwili, kiedy meldowałem się u generała Bora i jego sztabu w przeddzień powstania warszawskiego. Wiedziałem, że ponoszę odpowiedzialność za każde słowo, że nie wolno ani przedstawiać obrazu różowego, ani sztucznie zaciemnionego. Muszę mówić prawdę. I także wam będę mówił prawdę. Ale muszę na wstępie samym zaznaczyć, że przemawiam wyłącznie w imieniu własnym. Jestem jednym z dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej, znam jej uchwały, ale mówię w imieniu własnym. Jestem konsultantem Państwowej Rady Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, ale w najmniejszym stopniu to, co mówię, nie jest odbiciem oficjalnego punktu widzenia amerykańskiego. Mówię wyłącznie jako Jan Nowak. Otóż, proszę państwa, chcę trzeźwo i realistycznie przedstawić wam politykę supermocarstwa. W tej globalnej perspektywie pamiętajmy, że Polska jest tylko drobnym, małym fragmentem na peryferiach świata oglądanego z perspektywy Stanów Zjednoczonych. W kategoriach czysto politycznych, podkreślam, czysto politycznych, Polska jest dla Ameryki funkcją zagrożenia albo ze strony Niemiec, albo ze strony Rosji. W kontekście chwili obecnej demokratyzacja w Polsce spełnia ważną rolę procesie przemian w całej orbicie sowieckiej i może pchnąć naprzód procesy, które mogłyby doprowadzić do zmniejszenia lub nawet wyeliminowania wojskowego zagrożenia ze strony bloku sowieckiego. I w tym Stany Zjednoczone widzą znaczenie Polski. Widzą to jako szansę, która może przynieść w przyszłości olbrzymią dywidendę. Bo przecież budżet Stanów Zjednoczonych wojskowy jest olbrzymi. Jest przygniatającym ciężarem dla tego społeczeństwa tak bardzo bogatego. Pochłania 6% dochodu społecznego w porównaniu z 15 czy 16% w Związku Radzieckim. Ale w polityce Stanów Zjednoczonych jest także pewien element ideologiczny, którego nie mogłem się dopatrzyć ani w polityce brytyjskiej, ani w polityce niemieckiej, ani w polityce francuskiej. Ten element czysto ideowy kazał Wilsonowi wysunąć hasło samostanowienia państw Europy, narodów Europy Środkowo-Wschodniej, chociaż prawdę mówiąc nie była to rzecz, która z punktu widzenia interesu amerykańskiego była czymś żywotnym w owych czasach. Ten idealizm sprawił, że ja jako dziecko byłem dosłownie ocalony przed głodem bezpośrednio po wojnie światowej, kiedy pomoc Hoovera, oparta na przesłankach czysto humanitarnych, pomogła Polsce wydźwignąć się z najstraszliwszego upadku. A więc pożyczki amerykańskie w 20 latach dopomogły w pewnym niewielkim stopniu w przywróceniu, w zahamowaniu inflacji. Jest więc ten element ideowy i lekceważyć go nie należy. I wreszcie punkt trzeci. Mianowicie istnienie według oficjalnego spisu 8 900 tysięcy Amerykanów polskiego pochodzenia jest elementem ważnym w polityce amerykańskiej. Polonia nie jest bogata. Polonia choruje na brak środków finansowych. Niemniej jednak nie ma posła, który miałby, czy senatora, który miałby tak zwaną Polish Constituency, czyli polskich Polaków, obywateli amerykańskich, który nie liczyłby się z nimi, bo jednak istnieje świadomość, że ci ludzie są dumni ze swego pochodzenia i że są związani z sentymentem z kraju tego pochodzenia, a są skoncentrowani w tak zwanym pasie przemysłowym, mocno skoncentrowani i w pewnych sytuacjach mogą odgrywać rolę języczka uwagi. Biorąc te trzy elementy pod uwagę, musimy sobie zdać sprawę z ograniczeń. Jakie są granice pomocy amerykańskiej? Przede wszystkim, powtarzam dobitnie, Stany Zjednoczone nie będą nigdy gwarantem naszych granic i naszej niepodległości. Nie łudźmy się i nie pokładajmy nadmiernego zaufania w tak zwanych sojuszach egzotycznych, jak to określił trafnie Stanisław Mackiewicz. Stany Zjednoczone będą natomiast swym wpływem politycznym popierały zawsze dążenia Polaków do ułożenia swoich stosunków i zdobycia sobie bezpieczeństwa ze strony obu swoich potężnych sąsiadów na zasadzie poszanowania przez nich integralności terytorialnej i suwerenności państwa polskiego. Stany Zjednoczone nie szukają dla siebie żadnych korzyści strategicznych czy gospodarczych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Z punktu widzenia naszego potencjału gospodarczego nie jesteśmy niestety elementem, który bierze się pod uwagę. Stany Zjednoczone nie traktują przyszłego rządu mazowieckiego jako swego potencjalnego klienta czy też sojusznika. Stany Zjednoczone nie usiłują wyłuskać Polski z Paktu Warszawskiego. Przeciwnie. Wierzą one w to, że proces demokratyzacji, proces emancypacji może przebiegać pomyślnie tylko wtedy, jeżeli nie zakończy się gwałtownymi eksplozjami i jeżeli nie naruszy tego, co Sowiety uważają za swoje minimum bezpieczeństwa. Ameryka doskonale wie, że Sowiety włożyły miliardy dolarów w budowę strategicznych dróg, linii kolejowych, mostów, lotnisk i że rezygnacja z jakiejś całkowitej kontroli nad Polską byłaby dla nich równoznaczna z przegraną III wojny światowej bez wojny światowej. Natomiast Stany Zjednoczone chcą popierać proces stopniowej, ewolucyjnej demokratyzacji. Chcą go popierać wszystkimi dostępnymi środkami pokojowymi. I stąd ich stosunek, nie tylko poparcia, ale i podziwu dla społeczeństwa polskiego, które uchodziło zawsze za niepoprawnego romantyka, który pędził ku klęskom i katastrofom i nagle ten naród okazał niezwykłą mądrość polityczną, zbiorową, instynktowną, niezwykłą dyscyplinę w całym okresie od lat 55-56 aż po dzień dzisiejszy. Byłem obecny, kiedy prezydent Reagan wobec kilkunastu osób w pokoju powiedział: kiedy byłem gubernatorem Kalifornii, nie bardzo wiedziałem, gdzie jest Polska. Jak pewno wielu Polaków nie wie, gdzie jest na przykład stan Nebraska. Ale tu nagle widzę tego maleńkiego Dawida, który rzuca wezwanie Goliatowi. Nie ma nawet tej procy i tych kamieni. Rzuca się z gołymi rękami i zwycięża. I to budzi mój największy podziw i głęboki sentyment. Otóż Polska zajmuje jednak, pomimo że jest potencjalnie militarnie elementem słabym, nieproporcjonalnie dużo uwagi i zarówno administracji, jak i społeczeństwa. To wyście zdobyli. Tak się zachowujecie, że chcąc czy nie chcąc, przykuwacie jednak uwagę tego świata, który przecież idzie od jednego kryzysu do drugiego, który dziś ma sprawę Panamy, jutro ma sprawę gdzieś tam w innej części świata, a jednak ta Polska wysuwa się ciągle naprzód, wysuwa się na stronę pierwszą środków masowego przekazu. Ale musimy równocześnie powiedzieć, że pomoc amerykańska jest także ograniczona tym, że Ameryka nie jest już tym bogatym wujaszkiem, którym była w latach pomocy Marshalla. Ameryka z wierzyciela zamieniła się w dłużnika, ma olbrzymie długi, ma deficyt bilansu handlowego, ma środki ograniczone. Nakazem numer jeden Kongresu amerykańskiego i administracji jest, jak ograniczyć deficyt budżetowy. Istnieje ustawa, która się nazywa ustawa Graham-Radman, która jest gilotyną. Jeżeli budżet przekroczy pewną granicę, działa automatycznie gilotyna ścinająca o 10% wydatki wzdłuż i wszerz, czego wszyscy się najbardziej boją. Otóż na to, żeby Kongres uchwalił pomoc na przykład dla Polski, musi komuś te 100 czy 200 odebrać, co oczywiście natrafia na ogromne opory. On nie może zwiększyć wydatków. On może tylko przeprowadzić wirmo z jednych wydatków na drugi. Proszę Państwa, ale mimo to jednak Stany Zjednoczone, a w szczególności prezydent Bush, chcą naprawdę pomóc. I nie wolno jest okazywać rozczarowania, że mało. I nie możecie Państwo zajmować wobec Stanów Zjednoczonych i innych postawy roszczeniowej. Ktoś mi powiedział słusznie, że w moralnym sensie tego słowa to Stany Zjednoczone są dłużnikiem Polski, a nie odwrotnie, w moralnym. No niestety tymi kategoriami w Stanach Zjednoczonych się nie operuje. Myśli się kategoriami zimnymi, kategoriami zysku politycznego albo politycznych strat. Zatem postawa roszczeniowa lub postawa za mało obraża człowieka, który w tej chwili wychodzi z siebie, żeby pomóc. Proszę Państwa, ja widziałem z bliska trzech prezydentów. Cartera, Reagana i Busha. Wszyscy trzej byli przychylni. Wszyscy trzej byli życzliwi. Ale muszę powiedzieć, że Bush jest w tym zaangażowany i intelektualnie, i uczuciowo. Bush z stał się, jak mu oskarżają go o to, że Polska to jest jego pet nation, czyli ulubiony naród. Stał się nim po pierwszej wizycie. Bush był oczarowany przyjęciem, które go spotkało. Wrócił jako naprawdę przyjaciel Polski. I wrócił i wyjechał z Gdańska w nastroju euforii. To jest człowiek, który wszystkim rozumie stawkę, jaką Stany Zjednoczone tu mają. W dniu 28 czerwca byłem z delegacją Kongresu Polonii w Białym Domu i byłem poproszony przez prezesa Moskala, żebym w 3 minutach przedstawił, jak my widzimy sytuację w Polsce. Przede wszystkim prezydent wprowadził momentalnie atmosferę kompletnego odprężenia. Myśmy zapomnieli, że rozmawiamy z głową supermocarstwa. Po drugie, co zacząłem, to mi przerywał. Mówi, proszę pana, ja nie chcę być nieuprzejmy, ale może pan jednak wpierw odpowie na to pytanie, na tamto pytanie. Nic podobnego od Reagana, ani od Cartera nie można było oczekiwać. To jest człowiek, który zdradził tymi pytaniami, że świetnie rozumie sytuację, jest doskonale poinformowany. A kiedy powrócił, powiedziano mi w Białym Domu, tam gdzie jestem konsultantem, że Polska figuruje bardzo wysoko na osobistym porządku dziennym prezydenta. Ale prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest panem wszechwładnym. Każdy wydatek musi być zatwierdzony przez Kongres. Każdy wydatek. I bardzo często jest odrzucany. Bardzo często. Więc wobec tego Bush, rozumiejąc tę ograniczoność swoich środków, skoncentrował się na tym, żeby uruchomić pomoc międzynarodową. Postawił Polskę na bardzo wysokim punkcie porządku dziennego spotkania na szczycie w Paryżu. Wystąpił tam w charakterze inicjatora i lidera. I pod jego wpływem, pod wpływem jego entuzjazmu, jednak powstało coś w rodzaju jakiegoś konsorcjum międzynarodowego, powstała wola zbiorowej pomocy dla Polski. Proszę Państwa, chciałbym Wam kolejno omówić różne pozycje, dlatego że tak się stało, że te 100 milionów zostało wyrwane z kontekstu i stworzyło wrażenie, że wszystko, to jest wszystko, co Ameryka chce ofiarować, to jest 1% tych 10 miliardów, o które poprosił Wałęsa i Solidarność. Oto, pierwsza rzecz to jest, chodzi o pomoc doraźną, dostawy żywności, które by pozwoliły temu nowemu rządowi na pewien oddech, na odblokowanie tych różnych nonsensownych korków, które, tak jak my to widzimy, tamują dopływ produktów rolnych ze wsi do miast. A więc Stany Zjednoczone postanowiły ze swoich nadwyżek żywnościowych ofiarować 23 miliony dolarów. Z tego część jest w paszy, w paszach hodowlanych, część w tych produktach żywnościowych, które oni mają w nadwyżkach. Pomoc EWG sięga 120 milionów dolarów, ale niezależnie od EWG, Szwajcaria i Austria również zadeklarowały pomoc, chociaż dotychczas nie określiły jej wysokości. W sumie przypuszczam, że można realnie liczyć na coś w wysokości od 150 do 170 milionów dolarów. Wiem, że w pierwszej transzy ma być wysłany 1 milion ton mąki, 10 tysięcy ton wołowiny, 20 tysięcy ton owoców cytrusowych, 5 tysięcy ton oliwy. Naturalnie, jak weźmiemy naród, który ma blisko 40 milionów, to nie jest dużo. Ale tu chodzi przede wszystkim o to, żeby wywołać efekt psychologiczny. Doraźna, szybka pomoc. O tę pomoc poprosił poprzedni rząd. Tylko teraz nie można się dowiedzieć, kto to poprosił, bo okazało się nagle, że nie ma magazynów, że nie można ich przyjąć, bo nie ma magazynów. Magazyny są przepełnione. No, ja na to odpowiedziałem, bo miałem okazję rozmowy na dość wysokim szczeblu. Słuchajcie, zapomnijcie o magazynach. W razie konieczności powstaną zaimprowizowane jakieś komitety na wpół kościelne, na wpół cywilne i ci ludzie znajdą momentalnie miejsce, żeby te rzeczy zmagazynować. Nie troszcie się o to, co wam mówią. Ale najgorsze jest, że teraz oni sami, Amerykanie, nie mogą doszukać się tych, którzy niedawno ich poprosili o pomoc żywnościową. Nie mogą się doszukać tych, którzy mają im powiedzieć, co to ma być, jak to ma być i tak dalej. Drugim ważnym projektem amerykańskim jest tak zwany Polsko-Amerykański Fundusz Inicjatywy Prywatnej. To właśnie te 119 milionów. Wydaje się, że bardzo mało, ale posłuchajcie Państwo. To jest przeznaczone wyłącznie na popieranie sektora prywatnego. To znaczy, ma być to zorganizowane tak jak bank. Bank, który będzie udzielał na korzystnych warunkach kredytu temu biznesowi prywatnemu, który chce zainwestować swój kapitał. Jak dasz 75%, to my ci damy 25%. Albo już nie wiem, bo nie wiem, jaka ta proporcja. Ale w gruncie rzeczy, tu chodzi o to, żeby te 100 milionów miało swój mnożnik. I żeby w rezultacie, to był napływ nie 100 milionów, a w najlepszym razie może nawet pół miliarda. Dlatego nie wolno tej sumy traktować w sposób oderwany. Ale prezydent Bush przed samym moim wyjazdem uznał, że nie może dawać tej samej oferty rządowi pana Rakowskiego i pana Mazowieckiego. I że ta pomoc musi być zwiększona. Nie wiem o ile. Na pewno będzie miał z tym wielkie trudności w Kongresie. Na pewno trzeba będzie o to walczyć. Mówię o tym dlatego, że w tym krytycznym momencie nie stać nas na antagonizowanie jakiegokolwiek elementu opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Bo od tego zależy w ogóle, czy ta pomoc popłynie, czy nie. Mamy, dodam tutaj, w Kongresie Amerykańskim niesłychanie oddanych przyjaciół. Na pierwszym miejscu postawię nazwisko Stefana Solarza, który pod wpływem zresztą rozmowy z Mieśnikiem zrobił sobie z tego jakąś misję i który jest najbardziej gorliwym, ten człowiek, który pochodzi z żydowskiej rodziny spod Czerniowiec, jest najbardziej oddanym i najbardziej wpływowym przyjacielem Polski w Kongresie Amerykańskim. Mógłbym wymieniać wielu innych. Niedawno obecny tu senator Lautenberger. Czy obaj dwaj bracia, jeden senator Lewi, drugi kongresman Lewi. Od nich wychodzą najważniejsze projekty ustaw na rzecz Polski. Od tych dwóch ludzi i od Solarza i od wielu innych. A więc, jak powiadam, ten fundusz ma się stać bodźcem, który będzie ściągać do Polski znacznie więcej niż owe 100 milionów dolarów. Na drugim miejscu rozłożenie spłat długów na rzecz tak zwanego klubu paryskiego. Mówi się o tym, że Polska będzie spłacać od 20 do 40% wpływu w twardej walucie z eksportu. Plan Trzeciakowskiego przewiduje, że te wpływy będą wzrastały w stosunku 3,4%. Ale proszę Państwa, nasi wierzyciele to nie są dobroczyńcy. Oni chcą, żeby ich przekonać, że to rozłożenie długów nie będzie zmarnowane. Że jednak Polska coś będzie spłacać. I wszystko zależy od tego, czy rząd polski potrafi ten projekt w sposób przekonywujący uzasadnić. Od tego będzie zależało. Jugosławia jest w gorszej sytuacji niż Polska. Ma inflację 750%. Ale Jugosłowianie wiedzą, w jaki sposób sformułować program. W tym celu zaangażowali sobie bardzo kosztowną, ale bardzo wpływową firmę konsultacyjną. Ona to dla nich robi. W ten sam sposób postępują Węgrzy. Natomiast jak przychodzi do Polaków, to Amerykanie, z którymi rozmawiam, ręce nam opadają. Te projekty polskie są, jak oni powiadają, incoherent, to znaczy nie trzymają się w ogóle kupy. Otóż w tym momencie najważniejsza rzecz to jest zorganizowanie sobie doradców, płatnych doradców, ale także może niepłatnych. Pozwolicie Państwo, że rzucę tu jedno nazwisko niesłychanie ważne. Nazwisko Witolda Sulimierskiego, człowieka, który jako 20-paroletni młody człowiek pracował u mnie w Monachium, a później został wiceprezesem jednego z największych banków amerykańskich, Irving Bank, który się specjalizuje w operacjach zagranicznych w stosunku do krajów trzeciego świata wobec Europy Wschodniej. On był tym człowiekiem, który ratował Turcję wtedy, kiedy była nad przepaścią. Nie ma człowieka lepiej w tej chwili przygotowanego do misji doradcy. On wam doradzi, kogo należy zaangażować, jak należy postępować, żeby te programy miały sens, miały ręce i nogi. Jest ich więcej. Jest cała grupa polskich ekonomistów. Profesor Fallenbuch, Bartłomiej Kamiński, Stanisław Wąsowski, pan Poznański siedł. To są ludzie, którzy przede wszystkim na pamięć znają mechanizm międzynarodowych instytucji finansowych i którzy są ludźmi ideowymi, którzy palą się do tego, żeby pomóc, żeby oddać swoją wiedzę na usługi rządu mazowieckiego. Dalej, najważniejszym i najtrudniejszym problemem jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Można uzyskać z tego źródła pomoc kredytową w granicach pół miliarda dolarów płatnych w ratach kwartalnych 50 milionów. Ale te raty są tylko wtedy płatne, jeżeli wskaźniki uzgodnione w umowie są wykonywane. Szalenie trudne, zwłaszcza dla Polski. Bo Międzynarodowy Fundusz Monetarny to nie jest instytucja filantropijna. Ich celem jest przywracanie równowagi bilansu płatniczego, utrzymywanie równowagi walutowej, a więc hamowanie inflacji. A wiadomo, co może oznaczać w tej chwili w Polsce hamowanie inflacji. Jeszcze większe zacieśnianie pasa w momencie, kiedy już programem obywatela Polski Ludowej jest tylko to, co dać swojemu dziecku na śniadanie następnego dnia. I dlatego Bush usilnie zabiegał o to, żeby odwrócić kolejność, bo według obowiązujących reguł najprzód musi być umowa z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, a dopiero później kredyty z Banku Światowego, które są już przygotowane. Te projekty z Banku Międzynarodowego są gotowe na wysokość 350 milionów dolarów, ale czekają na zawarcie umowy z Międzynarodowym Funduszem Monetarnym. Bush starał się o odwrócenie kolejności i przegrał. Pozostali partnerzy na to się nie zgodzili. Trzeba powiedzieć, zadać pytanie, dlaczego pomimo upływu 5 lat od chwili dopuszczenia Polski do tej instytucji, dlaczego nic nie dostaliśmy z tego źródła? Bardzo proste. Dlatego, że Polska do tej chwili nie przedstawiła programu, od którego musi się zacząć. To jest tak jak podanie o pożyczkę. Musi być przedstawiony realistyczny, przekonywujący, wiarygodny program. Nie wierzę w to, żeby rząd ludzi, którzy jeszcze parę miesięcy temu byli w podziemiu, czy tam na wpół w podziemiu, którzy nie mieli nawet czasu zorganizowania i wyłonienia programu opozycji, żeby oni sami mogli ten program przygotować. I dlatego trzeba zabiegać o ekspertów międzynarodowych, nie tylko amerykańskich, którzy pomogą ten program sformułować. I trzeba oprócz tego posługiwać się własnymi doradcami. Doradcami naturalnie międzynarodowymi. Zawarcie umowy, jak powiedziałem, Międzynarodowego Funduszu jest najtrudniejsze, ale od tego zależy wszystko inne. Bank Światowy, jak już mówiłem, ma przygotowane projekty na sumę 350 milionów. Przeznaczone na odkorkowanie wąskich gardzieł w rolnictwie i w dostawach energii. Pomoc Banku Światowego nastawiona jest głównie na zwiększenie możliwości polskiego eksportu. Następny problem to fakt, że zawarcie umowy z tymi dwiema instytucjami automatycznie uruchomi kredyty prywatne. Bo wtedy banki uwierzą, że ten kraj ma przed sobą perspektywę poprawy, wobec czego warto zaryzykować. Więc to będzie ten drugi uboczny projekt. W Ameryce przygotowany jest projekt zredukowania długów Ameryki Łacińskiej i Trzeciego Świata, podyktowany interesem amerykańskim. Oni nie mają ochoty na to, żeby długi doprowadziły do fermentów społecznych, no i żeby zamknęły im rynki zbytu. To jest tak zwany plan Brady. On jeszcze nie jest gotowy. Ale jeżeli ten rząd mazowieckiego się utrzyma, to można liczyć na to, że wówczas i Polska będzie objęta tym planem, który przyniesie znaczną ulgę w waszym zadłużeniu. Zawarcie umowy z Międzynarodowym Funduszem Finansowym otworzy możliwości zaciągania kredytów państwowych na nowo z tak zwanego Exim Bank i tak zwanego CC Credits. To znaczy kredyty, które pozwalają na zakupy surowców i powiedzmy paszy i tak dalej na rynku amerykańskim. Zapożyczone dolary. Pamiętajmy o jednym, że Polska jest pierwszym krajem dłużniczym, który nie spłacił długów, któremu chce się udzielić kredytu. Pamiętajmy o tym. Normalnie w życiu tak bywa, że jeżeli dłużnik raz nawali, to już mu się więcej nie pożycza. W tym wypadku Stany Zjednoczone forsują w całym świecie zachodnim ideę, że trzeba Polsce pomóc kredytami. Niezmiernie ważną inicjatywą jest tak zwany OPIC, Overseas Private Investment Corporation. Jest to instytucja, która gwarantuje prywatnym przedsiębiorcom amerykańskim, zapewnia im gwarancję przed ryzykiem natury politycznej, a więc jakiejś rewolucji, jakichś zamieszek, niespłacalności. Otóż gwarancje są to niezbędnym warunkiem zainteresowania biznesu prywatnego Polską. Ustawa, która przeszła przez jedną z żadnych trudności w Izbie Reprezentantów, została zablokowana przez najbardziej antykomunistycznego senatora, jakim jest senator Helms. Przepisy proceduralne są takie, że jeden senator może odwlekać w nieskończoność przeprowadzenie jakiejś ustawy. Może nie w nieskończoność, ale bardzo długo. To coś takiego jak nasze liberum veto. Powiem, zapytany przez polskie pismo o Nowy Dziennik dlaczego, odpowiedział, że Solidarność jest opanowana przez marksistów, a całe porozumienie okrągłego stołu jest zwykłym podstępem ze strony komunistów. Nie wymyślił tego. Podsunęły mu to pewne elementy Polski. I senator Helms powiedział, że gdyby na miejsce Solidarności była taka, a nie inna grupa, to wtedy on by głosował. Nie wymienię nazwiska, ale apeluję z tego miejsca, do przywódcy tego ugrupowania, który jest człowiekiem żarliwie patriotycznym, inteligentnym, z pewnością ożywionym dobrą wolą. On się domyśli, że do niego mówię, żeby niezwłocznie wysłał depeszę do senatora Helmsa domagającą się cofnięcia tego weta, które zatrzymuje wszystko, bo bez tych gwarancji żaden biznesmen amerykański nie ośmieli się tutaj inwestować. Proszę Państwa, pierwszym nakazem tego nowego rządu jest odblokowanie nonsensów. W tej chwili odzywają się głosy w Ameryce, że cóż z tego, że polska praca jest tania, kiedy ten robotnik polski jest zdemoralizowany, etos pracy jest zniszczony, a wszystko jest uwikłane w takich nonsensach, że nie opłaca się. Lepiej jest inwestować w Singapurze, nie ma żadnego niebezpieczeństwa, czy na Formozie, gdziekolwiek. Prawda? Otóż jest tu na przykład hotel Marriott, który jest takim pilotowym projektem. Na miłość Boga ten projekt musi się udać. Narzucono mu to, że Orbis ma być czynnikiem decydującym o administracji tego. Powiedziano mi o Marce, to jest recepta na niepowodzenie. Ja to cytuję tylko jako przykład. Pozwólcie temu biznesowi amerykańskiemu, żeby on w tych ciężkich warunkach mógł coś zarobić, inaczej nie pójdą za nim inni. Wszystko będzie zablokowane. Przed samym wyjazdem odwiedził mnie bardzo wybitny reżyser filmowy z Hollywood. Zrozpaczony. On powiada, przecież tam jest taka tania praca, ja mogę filmować w Polsce. I jeżeli mnie się uda, to za mną pójdą inni. A przemysł filmowy amerykański to są miliardy dolarów. To jest jeden z najbogatszych przemysłów. Wrócił zrozpaczony. Poszedłem do władz. Powiedziałem mu, najprzód płać 50 tysięcy dolarów gotówką na stół. Mówi, za co? Za pozwolenie. To ja mam ubiegać się o pozwolenie, żeby tu u was inwestować, a ulgi podatkowe zaofiarujecie? Nie. A jak ja mam płacić ludziom, jeżeli będę tu filmował? Nie. Pan będzie płacił w dolarach nam. A my będziemy im płacili w złotówkach. A po jakim kursie? 850 zł za dolar. Człowiek się zabrał i powiedział, to jest beznadziejne. Proszę bardzo, ja to powtarzam na jego odpowiedzialność. Ja tego nie mogłem sprawdzić. Ale nie widzę powodu, dlaczego ten człowiek miałby mnie wprowadzać w błąd. On wiedział, że ja jadę do Polski, powiedział, daję panu przykład nonsensów, które panują w tym kraju. Już nie mówię o tym, że sieć telefoniczna źle funkcjonuje. Ale nonsensy, przecież oni zamiast nas przyciągać, od samego wstępu nas odpychają. Otóż następny punkt programu to jest pomoc ekologiczna. 15 milionów dolarów dla Krakowa. 10 milionów przeznaczone jest... Dlaczego wybrano Kraków? Z myślą o papieżu. Bush chciał w ten sposób, nie mówiąc tego, zrobić niejako prezent wobec człowieka, dla którego ma bardzo wiele podziwu, chociaż katolikiem nie jest. Otóż te 10 milionów przeznaczone jest na przebudowę jednej fabryki w okolicach Krakowa na nowoczesną technologię tak zwanego czystego węgla. Zredukuje ona emisję dwutlenku siarki o 60-65%. Zredukowane będą także emisje tlenków azotu. Dalej. $1 milion przeznaczony będzie dla stworzenia systemu pomiaru jakości powietrza i wody w okolicach Krakowa jako części krajowego systemu pomiaru jakości powietrza i wody. 4 miliony są przeznaczone na poprawę jakości i dostępu do wody w Krakowie. Urząd ten, który się nazywa EPA, wspólnie z polskimi ekspertami dokona selekcji możliwych metod. To jest projekt, który u nas się nazywa pilot project, to znaczy próba. Jeżeli próba się powiedzie, to kongres może uchwalić dużo więcej, bo tu jest wspólny interes świata. Polska jest największym zagrożeniem ekologicznym. Polska, część Czechosłowacji, część Niemiec Wschodnich. Według satelitów nigdzie na świecie nie ma takiego nagromadzenia substancji trujących nad ziemią, jak nad Polską, częścią Czechosłowacji i Niemcami Wschodnimi. Więc jeżeli ten projekt uda się, to za nim mogą pójść inne. Dalej istnieje inicjatywa, proszę Państwa, w Waszyngtonie w tej chwili całe robocze grupy pracują nad tym, jak pomóc Polsce. Ja sam przed samym wyjazdem uczestniczyłem w projekcie United Information Service, gdzie mówiono o tym, żeby 4 miliony mają być przeznaczone. Dla Polski 2 miliony, dla Węgier. Na co? Na to wszystkim, żeby pomóc parlamentowi polskiemu w wiedzy, w doświadczeniu, które wykształciła ta demokracja amerykańska. Nie w formie narzucania czegokolwiek, ale w formie podzielenia się doświadczeniami. Jak funkcjonuje kongresman czy senator? Jak on sobie organizuje kontakt ze swoim okręgiem wyborczym? W jaki sposób zbiera informacje? Jak jest zorganizowane jego biuro? I w tym celu najprzód nauka teoretyczna tu, a później ci, którzy się okażą najlepsi, będą zapraszani do Stanów Zjednoczonych na praktyki w biurach kongresmenów czy senatorów. Myśli się o stworzeniu jakiegoś centrum informatywnego dla Was wszystkich, dla wszystkich partii. Ale ja tu w tej chwili zobaczyłem tak nowoczesne komputery, że właściwie zawahałem się, czy to naprawdę będzie potrzebne. Ale w każdym razie na pewno będzie, przyjadą tu Amerykanie, żeby rozmawiać z Sejmem jako z całością, z Senatem jako z całością. W jaki sposób można Wam pomóc? Istnieje masa inicjatyw. Drugi kierunek to szkolenie ludzi w biznesie prywatnym. Na przykład dopomożenie w zaprowadzeniu standardowej księgowości, która bez niej właściwie naprawdę nie można nic zrobić tutaj. Istnieje więc dobra wola przy ograniczonych środkach. I ja byłem na takim zebraniu i muszę powiedzieć, byłem właśnie tam z panem Sulimierskim i z drugim niezwykle wybitnym Polakiem, panem Stanisławem Świderskim, którego wielu z Was zna. I zauważyliśmy tam entuzjazm. Właściwie oni się z zapałem do tego zabierają. Chodzi tylko o to, żeby ten wspaniały klimat stworzony przez ten pierwszy niekomunistyczny rząd, żeby go ocalić przed jakimiś nierozważnymi krokami, które mogłyby go zniszczyć. Proszę Państwa, tuż przed wyjazdem byłem przyjęty przez zastępcę sekretarza stanu, pana Igelburgera. Nie mogę mówić, co on mi powiedział, ale jestem upoważniony do tego powiedzieć, jak przedstawiłem postulaty amerykańskie. Otóż nie miałem możliwości koordynowania, raczej nie ja, a Kongres Polonii. Ale przede wszystkim powiedzieliśmy, musicie pomóc w dokonaniu psychologicznego przełomu. Musicie nie tylko dać pomoc, ale przedstawić ją w taki sposób, żeby ten naród uwierzył, że jednak może być lepiej. Bo jeśli raz w to uwierzy, to sam się przyczyni do tego, żeby było lepiej. Powiedziałem, że najpilniejszą sprawą jest doraźna pomoc żywnościowa, no bo wiedziałem, że takie postulaty wysuwane były przez poprzedni rząd. Nie wiem, może się omyliłem. Kładłem nacisk na to. Podkreślam, że byłem tam jako przedstawiciel Kongresu Polonii. Element czasu ma znaczenie kluczowe. Róbcie most lotniczy. Niech te olbrzymie bombowce rozładowują się na lotniskach polskich. Bardzo wątpię, czy ten postulat będzie spełniony, bo jest bardzo kosztowny. Chcę tylko mówić to, o co prosiliśmy. Dalej. Pomoc w postaci międzynarodowej, roboczej grupy ekspertów, która pomogłaby rządowi mazowieckiego w szybkim opracowaniu realnego i przekonującego programu reform. O tym już mówiłem. I wreszcie podniesienie wysokości pomocy zadeklarowanej uprzednio przez Busha. I wiem, że już, jak wyjeżdżałem, ten projekt ostatni został przyjęty. Mam podstawy, by przypuszczać, że ten memoriał Kongresu Polonii znalazł się w rękach prezydenta Stanów Zjednoczonych. Są to, podkreślam, nasze postulaty. Przyjęte były życzliwie. Już sam fakt, że zostałem przyjęty w momencie, kiedy sekretarz stanu jest na urlopie i ten człowiek akurat, który go zastępuje, miał akurat na warsztacie 3-4 kryzysy międzynarodowe, jednym z nich Panama, już świadczy o tym, jak duże istnieje w tej chwili zainteresowanie. Nastroje w Kongresie są dobre, ale są także i przeciwniki. Dziś jeszcze doszły mnie głosy, które przestrzegają, mówią oni. Polska jest wypadkiem straconym. To jest beznadziejne. Nic nie uratuje. Znowu stracimy pieniądze. I do mnie często się mówi, no proszę pana, cóż z tego, że my damy pieniądze? Przecież wiadomo, że tam jest w tej chwili tak skrajna nędza, że tego robotnik nie wytrzyma i że nowa fala strajków po 2 czy 3 miesiącach zmiecie ten rząd z powierzchni ziemi i że po nim powróci znowu dyktatura nonsensów, a my stracimy nasze pieniądze. Ja na to odpowiadam, nie proszę pana. Ja ten naród znam. Ja go poznałem w ciągu moich 3/4 wieku. Ja wiem, do czego on jest zdolny. Wtedy, jeżeli pomożecie mu zniecić iskrę nadziei. Jako dziecko widziałem, w jaki sposób Polska podnosiła się z tej zerowej pozycji, kiedy zdawało się, że nic jej nie uratuje. W jaki sposób zjednoczyła się, zorganizowała swoje państwo. Jakich cudów energii dokonała. Widziałem później tę Polskę w chwilach kryzysu, kiedy cudem wydobywała z siebie jakimś największym wysiłkiem tę niesamowitą energię, ten niesamowity entuzjazm. Przecież na wstępie mówiłem państwu o tym cudzie, że ja tu się znalazłem. Więc jak nie wierzyć w to, że jeśli pomogą nam z Zachodu wzniecić tę iskrę nadziei, jeżeli ten nowy rząd potrafi usunąć najważniejsze nonsensy, jeżeli swoim programem przemówi do wyobraźni, to ten naród biedaków, tak strasznie zwynędzniały, upokorzony, mimo tej wspaniałej swojej tysiącletniej kultury, zepchnięty do roli pariasów Europy, ten naród zdobędzie się na wszystko. Ja go znam i ja wiem, że on zwycięży.
Było to sprawozdanie dźwiękowe z uroczystego posiedzenia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Warszawie na cześć byłego dyrektora naszej rozgłośni Jana Nowaka Jeziorańskiego. Nagrania dokonał i audycję przygotował Wiesław Wawrzyniak. Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.